poszło.
Siemanko, moi drodzy.
Ruszyły
1427
konie.
Odcinek w tego dnia. Więc...
Tym razem przerwany, znaczy przerywamy inną rozmowę, którą mieliśmy, bo przed chwilą Abela wywyższał się nad 500 000 Polaków, którzy jeżdżą do Egiptu na wakacje. Wiesz, że to jest w ogóle 500 000? Sprawdziliśmy to.
No ile?
500 000.
Co 500 000?
500 000 Polaków jeździ do Egiptu co roku.
No i super.
No, a nie jest to zaskakująco dużo? Co 8 Polak jeździ do Egiptu rocznie. Co roku.
Albo jeden no. cały czas,
tak, no.
codziennie po ileś razy, czy co roku.
Tak czy inaczej, co mówiłeś o tych ludziach? Że są gorsi? Że
nie
zasługują ja na to, żeby przychodzić na twoje występy? Tak?
No. Słuchaj, mam tak bardzo dużo zainteresowania, że ja muszę jakoś odsiewać ludzi. Ja już mówię brednie, żeby tylko ich obrażać, żeby nie przychodzili.
Ktoś był w Egipcie? Pokaż widzę. Nie możesz wejść. Niestety.
Nie, chodzi po prostu o to, że ja nie rozumiem tego systemu all inclusive, tak?
Ja teraz trzeci raz w swoim życiu byłem na All Inclusive
no.
i muszę powiedzieć, że jest bardzo fajnie.
No ale to no. właśnie, a ja jestem nie, w sensie jakby mnie to nie... Bo to jesteś, no. wszystko masz wtedy zorganizowane, tak? Siedzisz w tym miejscu...
Znaczy na pewno to jest inny rodzaj wakacji, w znaczeniu takim, że idziesz na 7 dni po prostu odpoczywać. Ale jeżeli masz dobrą ekipę, a my mieliśmy z 10 osób z nami, to codziennie jest co robić.
Ja nie mówię, że tam nie ma co robić i chodzisz, się błąkasz i jesteś jak taka postać w grach komputerowych, że walisz o ścianę.
Wiesz, więcej tak, jedzenia.
Dokładnie. I szukasz tylko kroplówek z alkoholem. Tylko mówię o tym, że to właściwie jest wszystko jakby tak takim... Tam są wycieczki, tak możesz sobie dokupić jakąś tam wycieczkę czy gdzieś wyskoczyć.
Nie zrobiliśmy ani jednej takiej. Ale siedzieliśmy po prostu na leżaku. Ale byłem nurkować.
No właśnie, no to ja, wiesz, ja nie umiem sobie wyobrazić, że ja siedzę 10 dni na leżaku, no. Ja rozumiem dzień taki, że ja sobie mam z książką, tak jak miałem teraz, że byliśmy na parę dni. Po prostu bierzesz sobie, wynajmujesz jakiś tam apartament i tam sobie po prostu siedzisz. Ale nagle potem gdzieś jedziemy, coś robimy, jak chcemy, zwiedzamy. Wiesz, ja szukam tych miejsc, w których potem jem. W miarę spoko rzeczy, bo to są lokalne rzeczy, a nie tak jak ty, nie ma lepszej knajpy we Włoszech, nie ma nawet jednej dobrej knajpy, wiesz, no to ja wtedy szukam ich jakby, ale to i mówię, że to jest lepsze czy gorsze, tylko mówię, że ja tak nie umiem, w sensie mnie to w ogóle nie jara.
Ja chyba dochodzę do wniosku, że ja już, miałem już na przykład miasta takie trochę, wiesz, o zobaczmy co się dzieje w tym muzeum, albo chodź zobaczyć tą katedrę, to już po prostu już żygam tym.
No właśnie,
już
no,
to jest
a
dla
ja
mnie...
tym jeszcze nie żygam.
No.
Wiesz, jak będę w twoim wieku, to też będę już szykał.
Znaczy ja rzeczywiście, ja wchodzę w ekstrema takie, że ja muszę albo pojechać na taką wycieczkę, na przykład, nie wiem, kurs spadochroniarski, albo konno przez Mongolię, albo zamieszkać na bezludnej wyspie, albo all inclusive na tydzień, gdzie nic nie robię.
No właśnie.
Już
no.
wszystko pomiędzy rzeczywiście już stało się dla mnie takie mdłe, już każdy ratusz wygląda tak samo. Ja już nie mam...
A każdy leżak nie wygląda tak samo?
No ale na leżaku, wiesz, inaczej się czas spędza.
No to opowiadaj, jakie stary, to są to piękne przygody.
Słyszałeś kiedyś o sudoku? Piekielnie trudne?
No pewnie.
Słyszałeś? Wiesz, że jest taka kategoria, nie?
Nie.
Że sudoku jest, każde sudoku jest łatwe, no. średnie, trudne.
I piekielnie.
I piekielnie trudne.
No tak jak w grach komputerowych zawsze było, że tam jesteś rookie, tak? Potem jest chyba
amateur,
taki, jakoś tak? I na samym końcu jest dead motherfucker, killing machine, coś tam już,
tak, to ja.
Dobra, tak, dokładnie.
Spójrz
i
na mnie,
klikasz
mamo.
I nie jesteś w stanie podnieść broni jakby na pierwszej planszy.
Żeby się skakało.
A w ogóle nie wiem, czy pamiętasz chyba w Medal of Honor, czy gdzieś,
no.
była taka w ogóle, zaczynała się cała gra jak chyba w szeregowym Turajanie, że wpłyniesz to taką barką, bo to się dzieje w czasie II wojny
tak,
światowej
no.
i jest ten first person shooter chyba, tak?
Tak, no.
I siedzisz w tej barce i się okazuje, że nie masz broni.
Naprawdę?
Tak, i masz takie, no ale...
I co teraz będzie?
I podpływa ta barka do plaży, otwiera się, jakbyśmy przeskoczyli z na plaży w Normandii.
Pierwsze skojarzenia.
No więc otwiera się ta barka
no.
i wypadasz i no musisz dobiec gdzieś, te bronie leżą
znaleźć.
Po prostu. Tak, więc fajnie to robi.
Była dobra ta scena w Dunkierce, pamiętasz ten film?
Nie widziałem właśnie go.
Nie widziałeś?
Nie,
z Harry Stylesem, o dziwo.
Tak?
Harry Styles, chleb czy sklep?
Co? Ja wiem, o co chodzi. Ja go słyszałem, że dwie piosenki, ciężko oceniać typa, cały jego dorobek artystyczny.
Czuję, że w ogóle nie rozumiesz gry flep czy sklep. Tu nie możesz się wybielać, po prostu mówisz flep albo sklep. I możesz zgadywać, i to też nie będzie ważne, ale musi być podjęta odpowiedź.
Okej, okay, no to sklep.
Sklep, ja też uważam, że sklep, no.
Okej.
Okay. Więc ciągle dobrze
jeszcze,
trafiłeś.
Ciągle jeszcze nie wiem, co się dobra, stało. Tak.
Dobra, snajper, znajdź. No, dobrze odpowiedział.
No dobra, ale no poczekaj, czyli wracamy na sekundę, bo ja mówiłem o tej, nie wiem, Jezus Maria.
trzy razy zmieniliśmy temat. W Dunkierce tak. jest fajna scena.
No właśnie.
Że
no.
Dokładnie ten sam element, nie? Że oni chyba właśnie na ten D-Day, nie? Że schodzą no. i otwiera się ten...
Tak. A to było też w Dunkierce?
Tak.
No bo i wiem, że w Szeregowcu Rejanie na pewno.
No wydaje mi się, że to jest taki motyw często...
minut czy 8 całego...
W Dunkierce to chyba trwało w ogóle z 20. Że jest pierwsze 20 minut jest takiego właśnie, że oni wychodzą i właśnie bardzo podobny schemat. Na zasadzie, że muszą znaleźć broń, od razu 7 dni ginie, oni gdzieś tam uciekają, we krwi, we błocie, przechodzą dalej. Tak naprawdę ani razu nie strzelają na, z pistoletu, bo go nie znajdują, tylko muszą sobie jakoś poradzić w tej. Wow. Tylko, że później z tego, ja pamiętam, że to oglądami było to super angażujące, ale jeden z tych, nie wiem, tam 5 załóżmy ich, ja sobie trochę zmyślam teraz, nie wiem, ten.
Ja
ale
bym że... trochę zmyślał, nie musisz tego dodawać.
To tak jak napisać... Dobrze, nigdy nie obejrzałem tego filmu.
To tak jakby napisać na Reksiu, na tym filmie, na tej bajce, to nie jest prawdziwy film o zwierzętach.
Tak. Okej.
Okay. I to podkreślać co odcinek. Tak. Nie,
nie jestem prawdziwym psem.
Dokładnie, spokojnie.
Któryś z tych 5, który jest w tej pierwszej scenie 20-minutowej, staje się głównym bohaterem. Mi się wydawało, że byłby to bardzo ciekawy zabieg, że masz 20 minut filmu wojennego po prostu o 5 typach, których imion nigdy nie znałeś i którzy, wiesz, chciałeś im kibicować i zginęli, zanim podnieśli broń i dopiero, żeby później zaczął się film o głównym bohaterze. Że to jest teraz ten kazus tych wszystkich seriali, nie? Że masz bardzo często pierwszy odcinek, tam godzinny, z perspektywy jednej postaci, która ginie od razu. I później tak naprawdę serial zaczyna się od drugiego odcinka.
Nie? A mówiłem ci w filmie Zabójca, Zabójcy. Zabójca, łamane na y. W ogóle to jest ciekawa, ciekawy tytuł. Jezu, chyba już nie wrócimy do tego Egiptu. Nieważne. A byłeś w Gizie chociaż?
Nie.
No nie wierzę.
No nie byłem.
Czy miałeś mi odebrać jedną rzecz, bo tam mieli coś dla mnie.
Znam waszego króla.
Halo, dokładnie. Wiecie, gdzie mieszka teraz wasz szef?
Tak.
Dobra, poczekaj.
Że co? Zabójca.
Tak, właśnie, słuchaj, to jest film, ja nie wiem, czy to już, chyba właściwie to już powiem, bo na tym polega to, że przez jedną, czy no, przez jakąś tam część filmu, taką dość sporą, oglądasz film o gościu, który jest z jakimś tam zabójcą, a potem się okazuje, że on ginie, czy coś, taki, masz takie, co? Wiesz, a jeszcze zostaje klik, aż robisz pauzę, jest jeszcze tyle filmu zostało, co tu się dzieje, i nagle się okazuje, że to jest w ogóle zmiana bohatera i stary leci dalej. Takie, wow.
Tak, ale to jest tak, że czujesz, jakbyś oglądał dwa filmy w jednym, czy że
nie,
jest
nie,
to fajne?
Nie, to jest jakiś rodzaj tam pójścia dalej, czy co, ale to taki niespodziewany zabieg zupełnie, nie? Francuski film, chyba Mafio Kasowic zrobił, to jest ten sam, co nagrał, nakręcił Lachem? Nienawiść. No. O, jak ten film?
Super.
Sklep.
Tam chyba nie możesz powiedzieć.
Wielki hipermarket, stary.
No
to siwo, co nie?
Bardzo dawno to oglądałem, ale ostatnio komuś o tym wspominałem. I ktoś właśnie mniej więcej z naszego grona nie wiedział, nie znał tego filmu.
Co ty gadasz?
Ja też miałem takie, kurde, rzeczywiście już... W sensie, że to jest dla mnie kultowy film, pewno dla ciebie też, ale myślę, że to młodsze pokolenie w ogóle nie kojarzy, kim jest Vincent Cassel.
A to jest, to jest pół biedy. No. Jestem ciekawy, czy możesz nie kojarzyć aktorów, czy tam wiesz, ale wydaje mi się, że sam film, no nie wiem, no jestem ciekawy, czy wy znacie.
Bardzo polecamy. No.
Jest super. To jest film o trzech gościach, takich, jeden jest chyba Żydem, tak? Drugi jest Arabem, trzeci jest...
No wszystko takich francuskich po prostu...
Przedmieść, nie?
Tak,
co tam się dzieje, jak chłopaki, jest policja w tle, te wszystkie zamieszki.
Ja już nie do końca pamiętam, sam chodzi o to, że oni muszą znaleźć pistolet, zgubić pistolet, coś takiego? Muszą
oni
pozbyć
muszą
się?
Muszą zgubić pistolet. Nie, no jest, tam się pojawia element pistoletu, mnóstwo, wiesz, cała ta kultura hip-hopu, tam jest w ogóle ten, Jezu... No nie pamiętam, też widziałem bardzo dawno temu, ale całe te przedmieścia, w ogóle jak to jest zrobiony film wizualnie, jest czarno-biały, dodatkowo te ujęcia są świetne. Mm. Jest taka scena fajnie, jak on jest przed lustrem, sobie gada i masz ewidentnie nakręconą scenę, że kamera patrzy w lustro i jej nie ma w ogóle. Jak to się dzieje? I jak się tak przyjrzysz tam, to jest aktor filmowany od tyłu, który nie jest Cassellem, tylko jest jakby, to jest tylko jego głowa.
No.
Ale przed tobą stoi Cassel, czyli więc jakby udają lustro i mają wszystko zgrane tak samo, tylko tam są mikro przesunięcia. Znaczy wiesz, no bo to jest...
No tak, no bo nie możesz to zrobić idealnie, perfekcyjnie.
Więc jak się oglądasz ten film, mówisz, Jezu, jak on patrzy w kamerę?
Tak.
Znaczy jak ta kamera patrzy w lustro i nie widać w ogóle, a to jest zrobione taki, ale jest świetnie zrobione.
To jest
taki...
w ogóle mega ciekawe, że jak się ogląda te filmy, ja doceniam to, że ty to zauważyłeś, nie? Że jak ktoś, to jest ta kamera,
nie? Którymś razem, a poza tym my też pamiętam, że oglądaliśmy to bardzo dużo razy. Mi to ziomek polecił właśnie, taki kumpel, który tam kiedyś się bujaliśmy mocno i on był w świecie tym hip-hopowym bardzo, więc no, to w ogóle jest taka... duża, fajna, ważna rzecz, no nie?
Ja bardziej po prostu tutaj naciskam na ten element, że jak oglądasz filmy, to mało osób sobie zdaje sprawę, ile wysiłku wchodzi w każde ujęcie, w każde...
No stary, jest jedno, prostu... jedna... to przepraszam, tak się wetnę, ale siedzę sobie, oglądamy chyba Wojnę Światów.
Jesteśmy z Tomem Cruise'em?
Tak, jesteśmy w kinie z kumplami, jestem, oglądamy sobie właśnie film i nagle oni mówią, nie pamiętam, czy to było od razu po... Mm-hmm. Czy to było tak, że ja mógłbym potem sobie gdzieś to odtworzyć i zobaczyć, ale nagle jeden mówi drugiego, ty widziałeś, że to całe ujęcie, czy to jest na jednym ujęciu? I on, i on mówi, które? No wiesz, jak rozmawiają, jak jadą samochodem i potem gdzieś to oglądam jeszcze raz i patrzę, tam jest normalnie stary, nie wiem, czy to teraz już wymyślam, ale dwuminutowa rozmowa na jednym ujęciu, kamera wjeżdża do samochodu, wyjeżdża, oni jadą samochodem, masz takie... Zwykły typ jak ja siedzi, patrzy, ogląda i tak dalej, a nagle wiesz, moi dwóch kumpli, którzy są mega zajawieni, są operatorami też i tak dalej, nagle mają, no stary, wiesz, to ujęcie, to i to i tamto, wiesz. To trochę takie oglądanie, jak my oglądamy komików.
Tak.
Że tak, gdy siedzisz i sobie analizujesz.
I w zasadzie te piękne i te najlepsze ujęcia, jak właśnie typ, który jest przed lustrem, albo ktoś, kto jedzie samochodem, to właśnie troszkę powinny być niezauważalne dla widza.
Tak,
nie? Że
tak,
to
tak,
powinno
tak,
być takie coś, że ty to po prostu było fajne, ale nie wiesz czemu, nie? A dopiero jak się skupisz, to jest zawsze powód, dlaczego kurde kamera jest z tej strony, dlaczego z góry, dlaczego z dołu, dlaczego to wszystko idzie w jednym tempie. Dla mnie najlepszy przykład tego to jest horror Haunting of Hill House. Nie? Mhm. Gdzie ja bardzo nie lubię horrorów, ale jakoś się po prostu Magda włączyła ten, zaczęliśmy oglądać. I w horrorze nie to, że jedno ujęcie trwa 2-3 minuty. Jest jedno ujęcie, które trwa 30 minut. Jest bardzo takie nabudowane dialogiem, wiesz, ktoś wchodzi do pokoju, ktoś wychodzi. I to naprawdę, jak masz 30-minutowe ujęcie, to się buduje w tobie takie, dobra, niech się już coś skończy.
Tak,
nie,
tak,
że już
tak.
Niech to wyskoczy, niech ten kot już tam się pojawi, niech ten duch się tam... I trwa, i trwa. I ja pamiętam, że to oglądałem, już miałem takie, niech się ta kamera zmieni. Już po prostu już nie mogę tego jednego ujęcia. Bo tam cały czas widzisz,
zaraz
że coś...
Zaraz zabiję operatora. Ja,
no, człowieku, tego nie da się oglądać. No. Ale w horrorze to zrobiło niesamowite wrażenie na mnie. I zresztą bardzo polecam Haunting of Hill House.
Tak?
To jest na Netflixie. Puch, kozak. To jest taki horror, który jest właśnie... Sorry, jeszcze ci wejdę. Bo jest jeden z bardziej genialnych wątków horrorowych wykorzystanych, bo to jest prawdziwa praca. Czyli, że jest kobieta, między innymi, tam jest 6-7 różnych bohaterów, która maluje umarłych, nie? I to jest faza, że...
Wiesz, ale maluje, w sensie robi jej make-up.
Przed, wiesz, no...
No właśnie, nie, że siedzi, o, martwa natura. Tak. No wiesz, no...
Bardzo dobrze, że tu jesteś. O to mi chodzi, bo myślę, że dużo osób zrozumiało jak ty, ja miałem takie, no oczywiście, że tak. No co ty nie myślałeś, że będę o malarzach tutaj gadał? Nie. jest troszkę kilka scen właśnie opartych na to, że ona dostaje jakiegoś tam umarlak, nie? I po prostu
umarł,
musi... No i zakłada na nim garnitur, nie? I mu, nie wiem, poprawia włosy i kurczę, dorabia mu, nie wiem, jakieś wąsy czy coś w tym
stary,
stylu.
Stary, to byłaby rozmowa z kimś takim.
Bardzo fajne.
Może to jest pomysł na gościa.
Jeżeli
może...
znacie jakiegoś grabarza, nie, amatora.
Nie, no chyba nie chodzi o grabarza, no. Tylko bardziej kogoś, kto się zajmuje tymi ciałami. Tak, to nie jest grabarz, no co
nie,
grabarz
to
musi
grabarz,
zakopać.
No grabarz to jest
grabarz
bardziej...
Zawsze czterech typów
grabarz to jest hobbysta.
To nawet nie jest praca, to jest hobby. No.
Ale tak, no. Ale teraz ten wątek w horrorach...
Fajnie, bo ja bym się bał tu siedzieć z tą osobą. Myślę, że... Ja nie wiem.
Ja myślę, że ta osoba musi być dziwna. No musi być dziwne.
I
na
właśnie
pewno,
straciliśmy tego gościa. Już nikt nie przyjdzie.
Może i dobrze. Może i dobrze.
To jest niewiarygodne. No. Właśnie myśleliśmy, że będziemy mieli fajnego gościa i ty mówisz, to będzie ktoś dziwny. I...
No, ale myślisz, że to będzie taki gościu, który będzie taki, nie no spoko, zawsze chciałem malować umarlaków.
No,
odkąd pierwszy raz zabiłem kota, zawsze wiedziałem, że to będzie moja pasja. No stary. No,
i wykleiłem mu wąsy.
Tak, no. Przecież to jest jedna z najbardziej creeperskich rzeczy, jaka tylko jest. Nie? Że masz nieżyjącą osobę już od kilku dni często. I masz takie, on będzie dobrze wyglądał w brązowym garniturze. Stary, co ty, o czym ty mówisz do ludzi?
Ale nie masz wrażenia, że możemy tak po prostu pojechać z każdą pracą?
No nie, nie, no poczekaj. No myślę, że większość sklepikarzy jest spoko. Większość sklepikarzy ma takie, nie, no po prostu wylądowałem tutaj blisko pracy,
Być może domu. Większy odsetek sklepikarzy zamordował kogoś niż ludzi, którzy malują ciała, bo nie mają czasu, żeby odejść od zwłok.
Stary, ja powiem ci tak. Nawet nie dosyć, że nie większy odsetek, to nawet w liczbie je totalnej.
No.
Nawet sklepikarzy na świecie jest ile? Miliard? Stary, tych co...
Co szósta, czy to ósma osoba na świecie sprzedaje coś komuś.
Tak, a tych co malują trupy? Siedmiu. To i tak jest więcej morderców, co malują trupy, niż sklepikarzy.
Nie,
googluj to sobie.
To jest matematyka, która jest jakby...
Jestem 100% tego pewny.
Wczoraj pracowałem matematycznie z moją córką. Znaczy, to bardzo dziwnie brzmi. Pracowałem matematycznie. Po prostu pomagałem jej uczyć się do sprawdzianu.
I?
Stary, jak niesamowicie, jak nie pamiętam rzeczy.
A jakie były zadania?
I w końcu mówię, dobra, no to może chat GPT mi pomoże wytłumaczyć jakieś coś tam. I on mówi, to i tamto, nie? I tak mi sobie, ja mówię... I ona mi pokazuje, że jej rozwiązanie jest takie. A? I ja mówię, nie. I ona, tak. Mówię, no nie. A ty skąd wiesz? Nie chcę jej od razu to zdradzać tego czatu GPT, bo przestanie w ogóle coś, więc mówię, to mam takie obliczenia, że nie, tak to zobacz, to raz, ja liczę z nią, ty, no dobrze, zgadza się. I do niego, ty, naprawdę? I on, a przepraszam, pomyliłem się.
Nie, naprawdę, czat GPT?
Nie wiesz, co za dziad. No. I to z matmy, nie? Już rozumiem, że on możliwy, że ma jakieś, nie.
Jak to możliwe? Co to było za zadanie?
Stary, z gwiazdką. Nie, no po prostu... Ja nie wiem, jakby... Jak czasami jego... Inaczej, źle wpisałeś bardzo
liczbę?
Często... Nie, właśnie on po prostu coś wziął, pomnożył no. I faktycznie jak zaczął mi tłumaczyć... Mówię, wytłumacz mi ten cały twój wynik. No. Zaczął mi tłumaczyć i sobie myślę, nie. Przed chwilą mówiłeś mi to, a ja sprawdziłem to w Google i wyszukiwarce, że to faktycznie tak nie jest. Nie? Więc...
Ciekawe.
I on a w końcu zrobił no? Tak, przepraszam, pomyliłem się po którymś razie. I już takie, no nie, no stary, no to tak nie będziemy pracować. No i go zwolniłem. I koniec.
A jaka jest twoja interpretacja tego? Myślisz, że maszyny już przyjęły kontrolę i nas ogłupiają? Myślisz, że to jest to, co się dzieje? W sensie, że to jest
ja
celowe?
Ja myślę, żeby nas ogłupić, stary, nie trzeba naprawdę przejmować kontroli, nie? No, te mikrofony się mówią...
Boże, że my to rejestrujemy.
Że występują dokładnie w tym podcaście. Wiesz co? Mam wrażenie, że tak. Że maszyny chcą przejąć kontrolę i nas ogłupiają.
No bo to, że chat GPT się myli, to wiedziałem. I rzeczywiście, miałem kilka takich konwersacji, gdzie on się nie chciał przyznać do błędu. Nie? Bo pierwsza rzecz, którą chyba każdy zrobił...
To jest twój chat GPT, ewidentnie. No. To jest tak, ty i on. No, on jest twoim odbiciem.
Tak.
Mogę się mylić, ale sprawdź to, wygoogluj to. Niemców pracuje w fabrykach Volkswagena niż nie pracuje.
Ojejku, to jest takich zdań, to ostatnio słyszałem tą taką perełkę i przysięgam ci, nie ja ją powiedziałem, ale byliśmy na saunie. I była jakaś tam rozmowa i ktoś nagle powiedział, nie mój znajomy, tylko ktoś tak, wiesz, komuś mówi, że taka ciekawostka przeczytałem na temat sauny, że po 15 minutach w sauny wypocisz tyle potu, że gdyby pies się tego napił, to by umarł. Takie, co to jest za połączenie takich zdań? Takich...
A w ogóle kto to obliczał i ile takich psów umarło?
Ja stary, jak to usłyszałem, od razu miałem takie, no na pewno tak jest. No,
ja
to
chciał,
nie ma trzeba sprawdzić.
Że w saunie jest taka rynna, z której ten pot spływa na zewnątrz i tam jest miska dla psa. I te psy podchodzą i robią...
O, 13 minut na saunie był, ledwo to przeżyłem. Ale mi się tak strasznie podoba to jako jakaś figura tak. retoryczna, że tak. tyle się napociłeś, że szklanka tego by zabiła psa. Jakby, ja nawet nie wiem, czy w ogóle pot może zabijać?
No mam wrażenie, że jak ludzie się włamują do czyjegoś domu, a tam jest pies, który chroni, to trzeba się grubo spocić, wyrządźmy do mi. Ale wiesz, trzeba go też namówić, żeby to wypił. Ja nie wiem, ile psy lubią pić pot człowieka z sauny. Chociaż lizać.
Lubią
bo
lizać.
Słony jest.
A wiesz, że język psa...
Ja nie wierzę, stary. Co to za podróż jest?
Wiesz, że język psa wygina się nie w tą stronę, którą myślisz? Wiedziałeś o tym? Że to nie jest... Że to,
ale to
że...
są... Stary, ja nie wierzę, że to nie ty powiedziałeś o tej saunie.
Nie, wiesz, naprawdę, teraz... znaczy to, że ja to powtarzam, to na pewno, ale nie ja to powiedziałem jako pierwsze. Ale
ja
teraz na pewno każdy...
Ja powiedziałeś, że język psa nie wygina się w stronę, w której myślę? Ja nigdy nie myślałem.
No a jak myślisz, że się wygina język psa? No jak pije wodę.
To co, on się wygina tak?
No.
I pod spodem podklapuje?
Dokładnie, no. Nie. Dla tych, którzy oglądają YouTube'a, teraz proszę włączcie HD 4K. Nie jest to z przodu, tylko to się od tyłu to się zawija i tak sobie klapią
i
do pyska.
I to wklepuje tak jakby tak się pod pachę wklapywał.
Tak, no. No, dokładnie.
A wiesz, że pies ma 4 pachy w takim razie.
O, wow!
Bang, bang, bang.
Świetne.
Ale co?
Piech ma 4 pachy.
Chociaż ma 2 pachy i dwie pachwiny. Chyba bardziej.
Rzeczywiście. Ja teraz sobie zdałem sprawę, że pachwina... czy pacha i pachwina...
No to pachwina jest to jest przedłużenie pachy, no bo pach... wina.
Rzecz, co dokładnie? Bo wiem, co to jest pacha bez wątpienia, ale pachwina?
No tutaj. Przy nogach. W sensie między nogą a no, przyczepienie nogi do reszty, do góry. Do
czyli pachwina
no
to jest
tu, tak.
To jest
no.
Dosłownie pachwina.
Jak to jest po angielsku?
No właśnie zastanawiam się. Dosłownie miałem całą tą kminę, no bo to muszą być ze sobą połączone słowa. Nie, że...
Nie muszą, no,
no, no jak? Chcesz powiedzieć mi, że to przypadek, że to jest pacha, to pachwina? Musi nie, to być nie. Jakoś, że pacha to na przykład w grecku połączenie czy coś takiego. Znaczy, że narożnik.
Mam prośbę.
No. Etymologia słowa pacha i pachwina. Poprosimy.
Nie pytaj czatu GPT, bo naprawdę frajer się grubo byli, no nie? O stary, ale piękne rzeczy, piękne rzeczy.
Więc wracając...
A ty, no ale poczekaj, ja nie wiem czemu teraz to. No. Do czego wracając?
Bo... Do Egiptu. Chciałem ci opowiedzieć, że All Inclusive by ci się spodobało.
Nie.
Okej. Okay. No to kontynuuj. Więcej w tym temacie nie mam.
Nie, no dobra, no ale to co byś mnie, jakbyś mnie przekonał?
Najwspanialszą rzecz, jaką zrobiłem w Egipcie, to nurkowałem. A z delfinami, co było absolutnie wspaniałym przeżyciem, bo delfiny podpłynęły do nas. Jesteśmy tak, nie wiem, z 10, 12, może nawet 15 metrów pod wodą. Ja mam licencję, że mogę schodzić 20.
Wiem, no bo ty kiedyś wziąłeś bez licencji, też nurkowałeś.
Tak, no.
Wiesz,
no i podpłynęły
historie.
Podpłynęły dwa delfiny, które
gdzie
zaczęły się...
Piotrek! Tak. Gdzie Abelard? Dokładnie.
I no, zaczęły no. Z nami obcować, tańczyć, trochę podpływać, trochę odpływać. I naprawdę było to magiczne uczucie, że masz tak, kurde, wdzięczne zwierzę.
Delfiny tańczą wokół ciebie na godzinę, ty nurkujesz, bo akurat tak wykupiłeś i one akurat przypływają, że to są opłacone delfiny albo jakieś dzieci, które są przebrane za delfiny.
Ja przysięgam ci, że mój fart podwodny już jest przerażający. Że jesteśmy na etapie takim...
Czekaj, no. Twój fart podwodny?
Tak, że jak ja jestem pod wodą... W sensie,
to się dzieją same szczęśliwe rzeczy.
Ja jak na przykład teraz byłem na tym kursie, nie? I ktoś miał takie, o kurczę, mam nadzieję, że coś zobaczę, to takie, masz farta, jesteś ze mną. Bo ja zawsze coś widzę. Stary, to jest moja skuteczność.
Czy ty wsadzasz rękę w wannie, to nagle syrena przypływa.
Ja mogę mieć przynętę na rekiny gdzieś na sobie. czy na jakieś delfiny, czy coś w tym stylu, bo to jest już, kurczę, snorklowaliśmy. Jest, nie wiem, 20 osób, które snorkluje. Ja sobie tam popłynąłem troszkę na prawo, żeby nie być wśród ludzi. Od razu żółwia widzę. Wiesz, chodzi, macham do ludzi, tu jest żółw, oni podpływają, ja idę dalej, tam jest ośmiornica.
Nie? Niesamowite.
Tak. Więc,
mój fart podwodny.
Mój fart podwodny musi się... Nie mówię, że nie mam farta na lądzie, ale...
Wiadomo, że masz.
Mam farta na lądzie.
Ale twój ale fart nie... podwodny to jest jakiś...
Inny level.
To jest...
Inny level.
Jakbyś gdyby, miał to gdyby było do
kasyno,
zwierząt.
Gdyby było kasyno pod wodą, to by już dawno zbankrutowało.
No. Czyli twój fart podwodny to jest trochę jak wielkości konia, ale ten, nie, w sensie ten lądowy to jest wielkości konia, kuca powiedzmy, no nie wiem, co byś wybrał?
No myślę, że nie wiem, co będzie drugie, więc wybieram kuca, ale jeszcze nie wiem, jakie są proporcje do
no
mojego fartu
teraz
podwodnego.
Pytanie, jeżeli to jest kuc, to jest twój fart lądowy, to co jest tym podwodnym?
No myślę, że taki koń trojański. W sensie, bo to rozumiem, że musi być w tym samym kształcie, nie?
Nie, musi być w tym samym kształcie. Na przykład płetwa błękitny. No.
Aha, to ja chciałem powiedzieć, nie, to wielkość oceanu. Żeby już tak wejść w metapoziom.
Dobra.
Czyli że mamy odpowiedź
mamy
na to, czym się różni pacha i pachwina? Etymologia?
Pachwina to groin, a pacha to...
Armpit.
No tak, to tak. Wiemy, okay. Co to, tylko po prostu myśleliśmy, że może się jakoś to starogreckiego łączy, że pach i pachwina. To był kiedyś starożytne małżeństwo, pach i pachwina. No. Oni chyba przyjmowali, w ogóle przyznawali te nagrody teledysków pachy.
Tak, no. I też warto powiedzieć, że pachwina miała tylko nogi, a pachy miały tylko ręce. I w sensie tak jak centaur był pół koniem, pół człowiek.
Pach, pach. Zostali zastrzeleni. Sorry.
Dobrze, że mi przerwałeś, bo ja nic nie miałem. A pach, pach.
Nie jest niczym lepszym. No. Gdybyśmy byli pod wodą, miałbyś świetną puentę, ale niestety... A ty nie myślałeś o tym, żeby wymyślać te swoje żarty pod wodą? Że jeżeli masz tam tyle szczęścia, to mógłbyś na przykład być po prostu...
Jest na pewno ten wątek Tiger Woodsa, który...
Gdzie jest ten wątek?
Tiger Woods po karierze golfowej na maksa się wkręcił w nurkowanie.
No tam jakiś... ludzie go nie widzą i dokładnie. Nie jest mu wstyd.
Dokładnie. No, nie, to jest dosłownie to, co on powiedział. To jest tak, no, że on miał taki motyw, że po prostu był już tak rozpoznawalny i tak mu mózg po prostu już, wiesz, on z tym seksoholikiem był i tak dalej, że to cały czas był na chodzie, że jak schodził pod wodę, to pierwszy raz miał takie, że tu jestem po prostu niewidoczny. Jestem tylko ja i woda. I
Piotrek.
I tak, Tiger Woods, ale mam farta.
I on, o, jego pech podwodny jest wielkości oceanu.
Więc wydaje mi się, że jakby jest jakiś element, że możesz sobie rozmyślać nad sprawami pod wodą, ale chyba najwspanialsze uczucie jest to, że po prostu jesteś...
Nie rozmyślasz. Mhm.
Tak, że nie rozmyślasz, że trochę jesteś tu i teraz i po prostu... No to jest... Wiem, że to głupio zabrzmi, bo jesteś blisko natury wszędzie, ale jak jesteś pod wodą i jesteś jedną z tych ryb, no to to jest, kurde, no najbliżej natury, jak kiedykolwiek mogę być. Mhm. Bo czuję się naprawdę dosłownie jej częścią i widzę, że te zwierzęta, które na mnie reagują, które, nie wiem, gdzieś pływają, że one też są tak samo zdziwione mną, jak ja nimi. To jest taki jakiś element takiego...
Piotrek? I jakiś żółw. Mam takiego farta podwodnego. No super, ja sobie, tak jak tu mówisz, ten snorkeling, tak? To jest
snorkeling?
Ten, no, snorkeling to jest ta rurka i sobie tam, tak, no to ja sobie to czasami robię i to jest bardzo przyjemne.
Notabene, i nie chcę cię odstraszać od Egiptu, ale 10 dni przed naszym wylotem tam rekin zjadł człowieka.
Dlatego ja mówię ci, all inclusive, a jeszcze zostajesz zjedzony przez rekina.
I podany później wszystkim innym gościom.
Dokładnie.
Tylko tutaj taka ciekawostka, że to był gościu ze snorklingu. I ataki rekinów na snorklingowców są dużo bardziej powszechne niż na nurków. I jednym z powodów jest to, że...
Zazdrość.
Rekin... Zazdrość.
Bo tam jest płetwa, a ten z rurką. Ty wiesz.
A drugi powód... drugi powód to jest, że... teraz nie jestem w stanie do tego w pełni logicznie to wytłumaczyć, ale ktoś mi to powiedział.
Stary, no, to też nie jest jakaś nowość.
Czyli, że jeżeli rekin cię widzi w wodzie i jesteś w pionowej pozycji, to jemu się wydaje, że jesteś większy, tym samym cię nie atakuje. Nie? Czyli jakby, jeżeli ty przed rekinem jesteś w takiej pozycji i tam chyba trzeba wystawić rękę, to on raczej nie powinien, w sensie bardziej będzie się ciebie bał albo potraktuje cię jako nie...
Zrobisz tak?
No, dosłownie.
Ej.
Mówi się, że jak masz takiego rekina, to powinieneś go w ogóle spróbować przekręcić do góry nogami.
Powinieneś przekręcić do góry rekina?
Tak, no, jeżeli jest mały rekin do ciebie podpływa i możesz go przekręcić, to mu... Tak, no, może albo uderzyć w nos, albo
Jezu,
przekręcić.
Wahanie to jest taka kopalnia ciekawostek i samoobrony.
Może to kiedyś komuś uratować życie.
A ty łapiesz go za nos i go przekręcasz.
Tak, no. Nie mówię, jeżeli to jest duży rekin, to raczej ci się nie uda. Ale jeżeli jest mały rekin i możesz taki ruch wykonać, to...
Ale gdyby rekin stał i ty byś się odwrócił, to on myśli, że ty go odwróciłeś?
To jest... Po pierwsze... Trzeba to sprawdzić. Więc
ty masz farta, mógłbyś to zrobić.
Ja bym, poczekaj.
I rekin robi, nie wiem.
No co za debil.
Szumowski, mogę uratować świat i zjeść Szumowskiego.
Ale jeżeli jesteś poziomo na wodzie, czyli
no
tak
to jesteś
jak,
taki wąski, malutki.
Tak, to wydaje mi się, że dla rekina wtedy jesteś mniejszym zagrożeniem i może, to już teraz spekuluję, się kojarzysz z płaszczką, a wydaje mi się, że rekiny jedzą płaszczki, więc rekiny nie jedzą płaszczek? Na pewno jedzą płaszczki.
Przypominasz fokę bardziej niż
ale płaszczkę. Ale rekiny nie jedzą... rekiny jedzą foki?
Rekiny jedzą wszystko, co nie robi tak. A foka nie ma takiej ręki, żeby tak zrobić. I nigdy nie złapie rekina za nos. Rekiny są bezbronne wobec przekręcenia, wobec całej reszty...
Rekiny nie jedzą fok. Sprawdź to. Orki jedzą foki, na pewno.
A foki jedzą...
Foki, co jedzą?
Foki, no.
Foki jedzą... kurde, powinienem to wiedzieć. Poczekaj. Pierwsze skojarzenie...
Jakbyś teraz wsadził głowę do wiadra z wodą, to byś wszystko wiedział. Bo masz super podwodnego farta.
Abelard, nie działa! Trzymaj, wytrzymaj jeszcze, zaraz ci przyjdzie.
Musi być większy akwen! Typ się utopił w wiadrze i tego farta go opuścił.
Ewidentnie lubi się relaksować pod wodą.
To jest all inclusive?
Poczekaj, zanim nam dasz odpowiedź, poczekaj, jestem w stanie to wykminić. Poczekaj, rekiny czy jedzą foki? No bo foki, nie, no może dochodzić do ataków fok na pingwino. Sorry, nie fok na pingwina. Rekin Rekin pewno je fokę. Teraz sobie jak o tym pomyślę dłużej.
Jezus stary, to cudownie. To dobrze. Pomyśl jeszcze trochę dłużej, to może rozwiążesz to zadanie z matmy. Czekaj.
Teraz co je foka? No foka, foka na pewno je ryby. Na 100%.
Co jedzą ryby? No idziemy, dojdziemy do tego początku całego. Kto je, kto
czy
zamawia?
Foka zje pingwina? To jest moje pytanie. Małego pingwina? Myślę, że...
Baby pingwin, dziecko pingwin. Pingwinie jajo.
Też pamiętaj, że są różne... foka je pingwiny, je małe ryby, je plankton na pewno. I czy je jakieś skorupiaki? Na pewno niektóre foki mogą jeść skorupiaki. A teraz...
Co my robimy teraz? Bo ja nie wiem. Ty dochodzisz teraz... Foki walenie.
Poczekaj, rekin nie walenie?
Uciekasz, będziesz długo gadał, to musisz mieć swój mikrofon. No to tak nie może być.
Poczekaj, no ale ja ci zaraz to wszystkim powtórzę. Wymieniliśmy, co jedzą rekiny i co jedzą foki.
No i dawaj.
Ja wykminiłem wszystko, co jedzą foki, a rekiny oprócz tego, co jedzą foki, okazuje się... Jedzą foki, jedzą walenie, jedzą delfiny, też chciałem powiedzieć. Nawet widziałem, że są czasem wojny między murenami a rekinami. Wiesz, co jest murena?
Tak. Morena. Nie, no wiem, to taka cienka ryba, no.
No taki długa wąż. Taka. No, taki wąż, no, który wyżyna niebieski.
No cienka w stosunku do na przykład kadłuba statku, no bo wiadomo, że...
No jasne.
W stosunku do tego, do tego tu, no to wiesz, coś takiego, no.
A wiesz, że murena jest inspiracją do filmu Alien? Kojarzysz ten motyw, że Alien ma podwójny pysk? No. Nie? W sensie, że otwiera mu się pysk i wychodzi, to murena ma tak samo. Czyli, że ma jedną jakby buzię, a później z buzi wychodzi szczęka i dopiero
widziałeś
wtedy...
Widziałeś to, czy tak podejrzewasz? Bo masz takie otwarte, że mogłeś to widzieć?
Nie, to jestem 100% pewny. Czy to widziałem? No. Widziałem to na pewno na filmie Alien. Nie, murena była inspiracją do potwora z Alien. Nie mam żadnych wątpliwości. Gdyby było pytanie w milionerach, nie biorłbym odpowiedzi. Nawet nie czekałbym na ABCD. Od razu bym zaznaczył.
Możemy to sprawdzić, moi drodzy. Czy murena była... Czy jak wyjeżdża... Aż bym teraz to zobaczył. Ja bym w ogóle chciał weryfikować wszystko, co mówisz. Ale to wtedy by nam nie starczyło czasu na nic innego.
Ja większość rzeczy, które mówię, jest prawdą. Bo używam dużo słów.
Poczekaj, bo ja chciałem jeszcze wrócić do zawodów.
Zawodów?
Tak, no bo powiedziałeś, że taki zawód to już, że powiedziałeś coś, że to jest taki prawdziwy zawód. A ty miałeś kiedyś...
Czy ty tak subtelnie przechodzisz do tematu odcinka?
Nie? Właściwie, okay. Bo już właściwie jesteś w połowie odcinka.
No właśnie.
Nasz temat odcinka był kłamstwa czatu GPT. Słyszałeś to teraz, Zuckerberg w ogóle jak zdjął, chce zdjąć cenzurę z całego
Facebooka? O tym możemy porozmawiać, no.
No po prostu, i faktycznie jest takie, teraz dużo się dzieje, słyszałem tam w paru podcastach też i tak dalej, że... I to w takich poważniejszych niż nasz. No jak to nasi tam miliarderzy, ale miliarderzy próbują sobie tam, wiesz, poustawiać wszystko. No Elon Musk jest teraz w ogóle agresywnym typem, który pisze, tweetuje i wrażenie, że on parę lat temu wiedział, co robi, kupując platformę X. Znaczy wtedy Twitter.
Że to był cały długosiężny plan, że na początku social media, później przez social media dojść do jakiejś politycznej...
Do duszy. No. A potem Nie, no jest
znaczy,
to takie,
ja na pewno
paru frajerów będzie robić to na świecie, wiesz, stawiać naszą komunikację i podkręcać ten hejt, to jest...
Ja na pewno jest strona,
tak
we mnie,
skuto, no.
Strona we mnie, która, wiesz, jest taka narracja wokół Trumpa, że to jest gościu, który, wiesz, odzyska równowagę, w końcu jeden z naszych, wiesz, chłopski chłop na czele i koniec z tymi liberałami, którzy nam mówią, co myśleć i tak dalej. Ja mam takie, ja gdzieś tak podskórnie czuję, że ten gościu jest 4 razy w sensie, że imidż jego jako chłopski chłop, nie, który mówi jak jest i tak dalej, no to jest kurde pierdyliarder, który po prostu jeszcze więcej chce sobie zagarnąć i teraz te wszystkie takie właśnie ustawy w stylu, że nie będzie fake newsów, to znaczy w kontekście Zuckerberga, tak, który już nie będzie weryfikował fake newsów, tylko niech leci i jest jedno podejście na zasadzie, no w końcu prawda wyjdzie na jaw, a ja mam, nie, chyba dokładnie na odwrót.
Chyba nie wyjdzie.
Chyba jest...
Mnie bardziej chyba najbardziej przeraża w ogóle, bo tam, no wiesz, a my nie mamy takich narzędzi i jakby takiej wiedzy, żeby sobie to, myślę, aż tak bardzo rozkminiać, ale to, co mnie najbardziej wkurza, to to, że typ stwierdza, nie robimy, albo robimy. Tak. I on jeden siada i mówi, ej, tu jest filmik, ja wam teraz powiem, jak będzie. I parę miliardów ludzi siedzi i Okej, okay. I zaczyna pisać tak jak...
No ale nie powinno tak być.
No właśnie, ja mówię, że to jest przerażające, no tak, że jakiś jeden gość stwierdza sobie coś, no,
ale,
i koniec.
Ale do tej pory był nawet nie tyle co... W sensie, że były jakieś instytucje, które nawzajem siebie...
Tak, tak, tak. To jest chyba najfajniejsze zabezpieczenie w ogóle, tak, żeby nie, nie odwalić.
A teraz cały świat idzie w kierunku, żeby te zabezpieczenia, które dotychczas nie działały najlepiej, to też nie będę jakby tutaj mówił, że wszystko działało, że się zepsuli. Nie, wszystko było zepsute, ale wydaje mi się, że kierunek, który teraz obieramy, przyspieszy zepsucie, a nie naprawi.
No właśnie, tak mi się wydaje, że tam teraz, jeżeli nic nie będzie ograniczać tego, wiesz, to chyba była taka fajna rozmowa w tym, w raporcie o stanie świata. I tam było właśnie takie, że oskarżano te agencje fact-checkingowe, że no, że jakby kwestia cenzury, że te fake newsy tam, oni, że oni jakoś manipulują i oni mówią, my tylko podajemy, co jest prawdą, a co jest nieprawdą, więc to od ciebie zależy, ile wyrzucasz kłamstwo i jakby bzdur, no nie? Mhm. Nie możesz się czepiać, że jakby, no bo na tym polega ta praca, że sprawdzasz i pokazujesz, jakby, że nie, to jest fake, to jest bzdura, to tak nie działa, to jest skrót myślowy, to jest manipulacja i tak dalej.
Tak, no.
I fajnie, bo ciężko się czepiać tych, nie wiem, tych organizacji, że kombinują, jak oni po prostu mają za zadanie stwierdzić, czy to jest prawda, czy nie, i to tylko zaznaczyć, pokazać, powiedzieć.
Ale zakładam na obronę tutaj, zakładam, że nie zawsze jest tak proste, bo wiele tych fact-checków, jeżeli ja powiem, Biwa pod Grunwaldem była 1560, no to wiemy, że to jest kłamstwo, no po prostu była w innym roku, nie? Ale wydaje mi się, że... Nie pytaj, którym. ale jeżeli, wiesz, no na przykład wypowiadasz takie zdania, które są bardziej subiektywne niż taką jakby czystą, obiektywną liczbą, no to ten fact-checking potrafi też manipulować narracją i dyskusją, nie? No jeżeli ja na przykład użyję słowa w stylu, w sensie zdania w stylu Egipcjanie...
No.
Egipcjanie lubią ryż. Nie? No to masz takie... No to jest ciężko sfact-checkować,
no to
nie?
Czasami wtedy piszesz nieweryfikowalne.
Okej.
Okay. Albo nie... No to, ale tak, głównie coś takiego.
Chodzi mi o to, w sensie, ciężko mi teraz wymyślić przykład, ale jestem przekonany, że fact-checking też nie jest w 100% 0-1. Nie? Że to jest prawda, to nie jest prawda, no bo są pewne prawdy, które są uniwersalne i absolutne i 2 plus 2 równa się 4, ale są pewne rzeczy, które też są, no troszkę podlegają interpretacji. Niemniej to, co ja też chciałem zaznaczyć, to 3-4 miesiące temu wyszła ta książka Harariego, o której mogłem już opowiadać, jestem teraz w jej połowie. Mhm. I to, co teraz Facebook zrobił, czyli 2 tygodnie temu zniósł te ramy, że już nie będzie sprawdzał fake newsów, to jest dokładnie to, co ten typ w książce napisał. Że to się wydarzy, że tak będzie i on tam podejmuje taką teorię, gdzie ten Harari opisuje, że dla nas jest takie przeświadczenie, że albo kiedyś w społeczeństwie było, że im więcej będzie informacji, tym szybciej dojdziemy do prawdy. Nie? Czyli, że na przykład, jeżeli załóżmy rasiści, nie? On tam podaje dokładny przykład rasistów, nie? Że są jakieś teorie rasistowskie, które są poparte niczym, nie? No ale to one prędzej czy później wymrą, ponieważ
bo
jeżeli...
prawda je tam wyprze, tak?
Bo prawda je wyprze, ponieważ ci, którzy nie wierzą w rasistowskie ideały, będą mieli więcej informacji i z tych większej ilości informacji prędzej czy później dojdą do prawdy, która zniszczy tamtych, którzy są ograniczeni, którzy, kurde, nie sięgają po wszystkie informacje. Że ten, który ma dostęp do wszystkich informacji, a nie limituje się własnymi ideologią czy tak dalej, wygra z tym, który ma mniejszą ilość informacji. No i on twierdzi, że to jest bardzo naiwny sposób patrzenia na świat.
Tak.
Że prawda jest taka, że teraz w XXI wieku jest tyle informacji,
tak, że to nie przekopiesz, nie dojdziesz.
Nie dojdziesz.
Tak.
I że kluczową warstwą prawdy są instytucje, które weryfikują te informacje, do których mamy zaufanie.
No właśnie. No.
A w tym momencie jakby wszystkie działania ostatnich kilku miesięcy są troszkę, żeby obalać te wszystkie instytucje, które podkreślę, bo wiem, że pierwszy komentarz się pojawi, no ale one i tak nie działały. Nie twierdzę, że były idealne, mhm. Nie? Tylko chyba...
No na czymś trzeba się opierać.
I chyba trzeba im bardziej pomagać, nie? W sensie trzeba w to inwestować, a nie kurde ucinać u zarodku.
Szczególnie, że właściwie faktycznie jest taki zalew informacji, kontentu i wszystkiego, że każdy może mieć dane, które może interpretować po swojemu. Czasami są badania, które możesz interpretować na zupełnie dwa inne sposoby. A jeszcze, no głupi przykład, nie wiem, teraz jak wrzuciłem bilety i patrzę, mówię, kurczę, tam w ogóle w jakimś mieście, że to w ogóle nie szło. No. Jej, coś się... I to jakby, no Janek mówi, że ej, spokojnie, to jest kwestia tego, żeby ludzie się w ogóle dowiedzieli, że to się dzieje, nie? I jak wrzucił jakąś tam mikroreklamę tak naprawdę, że to gdzieś po prostu poszło, że tak. To otworzyło jakąś furtkę, to one się sprzedały w chwilę, nie? Mhm. Tylko nie było informacji, że to jest.
Jakby no tak.
To nie jest tak, że ludzie patrzą, mówią, nie idę, znaczy, moment na razie.
Tak,
że,
tak.
Już koniec, nie? Akurat to miasto zrezygnowało z moich usług.
No tak, ale przebić tylko, się z informacją do ludzi
tak.
Prostu,
no to tak samo jak wychodził codziennie po 2-3 kawałki stand-upowe teraz. Mhm. Mnóstwo jest tego i weź zdobądź zainteresowanie, znaczy po prostu nawet świadomość ludzi, wiesz, i tak samo z prawdą, z danymi, z faktami, z różnymi, że to jest...
Żeby... Ale egoistycznie się na to patrząc, nie? No. W sensie, jeżeli mówimy o tych zniesionych barierach, to będzie miało wpływ na nas. Nie? Na nas twórców internetowych, na nas komików. I jestem bardzo ciekaw, no bo wiesz, no wszyscy teraz narzekamy, że jest ta cenzura i że kurde... nie wiem, czy zniesienie tych fact-checków będzie miało wpływ na żółte dolary i tak dalej, bo to w sumie nie jest do końca to samo, nie? Bo jedno to jest to, że fałszywe informacje i to monitorujemy i w tym...
Znaczy, no to i tutaj chyba nie masz wątpliwości, nie? Znaczy, chodzi mi bardziej o to, że my gadamy bzdury, nie? My wychodzimy i robimy żarty.
Nie, ale ja mówię o tym, że masz bardzo dużo treści artystycznych. Porozmawiajmy o stand-upie, bo to jest to, co znamy, nie? Że masz bardzo dużo stand-upów, które na przykład było shadow banowane, albo nie wchodziło w algorytm, albo oficjalnie, albo nieoficjalnie, ponieważ po prostu nie odpowiadało to treściom sponsorskim. Mhm. Nie? I tutaj bardzo skutecznie działał system.
Tak.
No. I teraz to załóżmy, że jest jeden worek naszej rozmowy, drugi to jest, że oni teraz mówią, nie będziemy robili fact-checkingu, nie? Czy to oznacza, że teraz to będzie miało wpływ na ten motyw sponsorski?
Ja się na tym w ogóle nie znam, stary. To są ludzie, którzy chodzą na szkolenia z reklam, z nie wiem, z promowania rzeczy na Facebookach, na Instagramach, na YouTubach, wiesz, wszystko ma inne kursy i potem ten ktoś mówi po paru miesiącach, nie wiem, że był na kursie, już myślę, że rozeznał się, że trzeba o tej godzinie wrzucać, tu robić tamto i nagle się okazuje, że to wszystko się rozsypało i leci. Ale więc nie wiem.
Ja wiem, że może nie jesteśmy najlepszymi osobami, żeby o tym porozmawiać, ale przychodzi mi teraz ta myśl do głowy, nie? W sensie, że patrzy się, że Facebook mówi, że nie jestem w stanie weryfikować tych informacji, bo jest ich za dużo. To jest dosłownie ich linia obrony, więc nie będziemy w ogóle tego robili, ponieważ nie umiemy tego robić trochę, to nie będziemy w ogóle tego robili. To jest ten. A z drugiej strony, jak świetnie potrafią moderować, kurde, całym contentem pod sponsorów, pod pieniądze i tak dalej. Nie, że to jest trochę ten motyw wszystkich, kurde, firm i rządów i tak dalej, które mają takie... wiesz, my tobie jesteśmy winni pieniądze? Och, to nie wiem, 10 maili, kurde, to musisz tu, tam, o, nie umiem tego zrobić. Ty nam wisisz?
No ale to nie wydaje mi się, że Mark Zuckerberg stwierdził, jest już tak zmęczony weryfikowaniem prawdy, nie mam tylu ludzi, wiesz, nie, to nie o to chodzi. Przyszedł Donald Trump do władzy i on jakby to też przyspieszyło, to jest katalizator tego, żeby się zebrać, złożyć do kupy i działać, nie? No bo to też całe te wszystkie platformy pomagają. Na przykład no, były badania, gdzie cały ten były Twitter, czyli teraz ten X, bardzo jak, nie pamiętam, czy już jak wystrzeliła, to wszystko było w tej rozmowie właśnie dość ciekawej w raporcie ostatnim, ale jak Elon Musk stwierdził, że no to teraz zaczynamy gadać, to ilośćkrotnie wzrosła zasięgowość jego postów i tam republikanów i tak dalej ogólnie, nie? Że to się wydarzyło o tak, jakby się po prostu guzikiem przełączyło, że teraz tym ruszamy, nie? Mhm. Więc i teraz no dobra, no ktoś jest za nimi, no to powie super, jak ktoś jest przeciwko, to będzie się wkurzał i tak dalej, ale samo to, że ktoś jednym kliknięciem odpala, wiesz, te rakiety, no to jest takie i ten typ ma jeszcze takie ego, ten Musk cały, że że on nagle dyskutuje, wiesz, z premierem Wielkiej Brytanii, że on będzie teraz się czepiał tamtego, że on go wkurzysz, mówi, co ten Honduras tutaj?
Tak.
On napisze, wiesz, może takie gościu, zluzuj trochę, nie? Nie może być jakiś typ, który ma jeszcze takie zasoby finansowe, po prostu, wiesz, typem, który będzie teraz decydował o tym, jaki kraj, co, gdzie, w jaką stronę, nie?
A zresztą wszystkie te informacje, nie tylko od Muska, ale wiesz, że Trump doszedł do władzy i ma takie, chcemy Kanadę.
Ale to też jest, wiesz, znaczy, ja tutaj nie wierzę w taki tam, znaczy inaczej. No to...
Znaczy wiadomo, że to się nie wydarzy, wiadomo to nie, ale sam fakt, że to już jest jakby rozmową, Kumasz, masz takie, ty stary, Kumasz, dwa dni jesteś chyba tam u władzy,
dwa i pół tysiąca, odcinek 2,5 tysiąca, tam 31, ty słyszałeś, że do Kanady weszli? No tak, nie wiem, że podbili Meksyk, nie wiem, że podbili, oni coś tam jeszcze chyba, nie? Tam kanał panamski właśnie też chcieli.
No tam jest w ogóle śmieszny ten cytat jego, nie? Który on mówi, połączmy się z Kanadą, dlaczego się dajemy tym sztucznym granicom podzielić, nie? I budujmy ten mur na dole. Ten mur między tamtymi, tak, tam tak. Granica, to wiesz. Ale tutaj, bracia, siostry, kurde, wy jesteście...
Nie, no wiesz co, to też znowu była gdzieś rozmowa o tym, jak Jimmy Carter teraz nie żyje i był jego pogrzeb i jak Barack Obama i Donald sobie siedzieli, rozmawiali, żartowali, nie? Więc to też przed chwilą się wyzywali od najgorszych i właśnie od tych, którzy są zagrożeniem dla demokracji, a ten to nawet nie jest Amerykaninem, a ten to w ogóle coś tam, a potem... I to mnie trochę wkurza, dlatego że ja rozumiem, że to jest jakiś spektakl i tak dalej, to spoko, tylko że... Podbijanie tego bębenka i nie patrzenie na to, że nagle kilka tysięcy ludzi ubiera się w skórę bizona i idzie tam, wiesz, skakać po biurku jakiś tam senator, tam czy coś. To mnie chyba najbardziej wnerwia, że ludzie się autentycznie gotują, że się rodziny rozpadają, że ludzie potrafią ze sobą nie rozmawiać, że tworzy się taka nienawiść i to nad nią oni nie mają żadnej kontroli. Tu pobiją typa, tam ktoś, wiesz... jest zacietrzewiony, tu ktoś kogoś obraża i tak dalej, to nie jest tak, że wszyscy mówią, dobra, to jest spektakl i musimy w tym brać udział jakoś, nie? Część ludzi sobie zdaje sprawę, nawet możliwe, że nawet duża część, ale jest sporo osób, która po prostu karmi się tą nienawiścią i potem widzisz, że tych dwóch typów, oni tu podbijają bębenek, potem się spotkają, potem nagle, masz takie...
Jakby... że tam są naprawdę ludzkie życia na szali.
Jest to trochę irytujące i wkurzające, nie? Że tak to trochę działa, a nie wiem, czy jest szansa, żeby mieć to nad tym kontrolę, że może mi się wydaje, że są tacy, wiesz, że się uda, ale kurna, dobra, może woda, może pod wodą, może
nie, coś. Ale rzeczywiście, no jak się zaczyna wchodzić w te tematy, mam takie, kurde, to jest frustrujące, to jest takie...
Dobra.
Przed chwilą tańczyłem z delfinami w Egipcie, kurde, wróciłem do Polski 6 godzin później, kurde. Informacje nie mają znaczenia, prawda nie istnieje. Jest. Wszyscy są zmanipulowani, Motłoch walczy ze sobą. Przed chwilą miałem drinki,
Oli Tiger Woods, ja wiem, gdzie jest dobre miejsce.
Więcej jedzenia, mniej przypraw.
Spoko,
mogę zaproponować, mamy pytanie od widzów.
A, ja myślałem, że to zrobimy sobie na ostatni odcinek, na drugi odcinek.
A może zrobimy tak, że trochę tu, trochę tam?
Możesz, to dawaj dwa pytania. Ja też chciałem polecić jedną rzecz.
Dobra. Czy macie tatuaże? Jak nie, to czy macie w planach sobie zrobić?
Masz tatuaże?
Nie. Kiedyś masz chciałem mieć tatuaż.
No.
Usłyszałem takie zdanie, że jeżeli chcesz zrobić sobie pierwszy tatuaż, to od pomysłu do wykonania powinien
minąć rok.
Rok. Dokładnie. Gadaliśmy o tym, czy nie? Czy powinien minąć rok? Jeżeli rok później dalej chcesz mieć ten sam tatuaż, to znaczy, że spoko, nie? W sensie, że przemyślałeś sobie i to chcesz. Ja byłem już na 364 dniu i miałem pomysł na pewno kojarzysz ten obrazek, czyli mały książę i kapelusz albo wąż, który zjadł słonia. Wiesz, o czym mówię, czy nie?
Taki...
Tak, dokładnie. No i tak jak mówię, ja małego księcia, dobrze to zmieniłem? Małego księcia przeczytałem, stary, 6-7 razy w swoim życiu na różnych etapach i zawsze odnajdywałem coś dla siebie. No i ten image też mi się bardzo podobał jako troszkę symbol zawsze, bądź dzieckiem, no nie musimy tego tłumaczyć. Już miałem takie, kurde, to naprawdę oddaje mnie i mój charakter, chcę to mieć, nie? I byłem w Kolumbii, to było już jakieś, nie wiem, 8-10 lat temu. I tak byłem z typem w hostelu i mu o tym wszystkim opowiedziałem, tak jak tobie teraz, nie? Miałem takie, stary, jutro idę do tatuatora, robię, to jest mój pierwszy tatuaż, nikt u mnie w rodzinie nie ma tatuaży, ale naprawdę czuję, że to jest coś wyjątkowego dla mnie. I typ, z którym rozmawiam, mówi, o, ja też mam ten tatuaż.
Co i stary,
mi pokazał, i miałem takie, kurwa, co tego już nie chcę, tak? No, wiedziałem, że już nie chcę, że to w sumie cała moja idea, że będę wyjątkowy za pomocą tego tatuażu i że właśnie o to chodzi, że mały książę zawsze inaczej patrzył na świat i tak dalej. I później wszyscy mają to samo i mam takie, cholera.
Ale nie, poważnie miał ten tatuaż?
Tak, no, 100%.
Ale czad.
Tak, i co więcej, to też było całkiem śmieszne, że on się na maksa zajarał. On miał takie, o stary, będziemy mieli takie same tatuaże, nie?
Ja
miałem
takie... wtedy z tego zrezygnowałeś.
Tak, no, nie będziemy mieli.
A powiedziałeś mu o tym później? Mieliście jeszcze jakiś kontakt?
To był stary, to był typ, którego poznałem tego wieczoru w hostelu.
Nie wiesz, tak, no, w ogóle ja.
Tak, no.
O ja.
Więc i później sobie zdałem sprawę, wszyscy moi znajomi mają tatuaże i są, wiesz, po prostu... Inaczej, ostatnio miałem taką spotkanie ze swoimi bliskimi przyjaciółmi, których kocham i tak dalej. Ale spojrzałem i miałem takie, wszyscy macie czarną kurtkę, tatuaże, ten sam, jakby tak samo się ubieracie, że jakoś to mi się wydawało takie, że wszyscy są wyjątkowi przez ten tatuaż, a staliście się tym samym. Że wyjątkowe jest nie mieć tatuażu. I dlatego chyba już sobie tak zakotwiczyłem w głowie, że nigdy nie będę miał tatuażu. Ale to może się zmienić za rok.
Albo za 364 dni.
Tak, no. Ty co?
Nie mam.
Nie masz?
Mam.
Masz?
Mam, ale przestałem być wyjątkowy. No.
Gdzie masz tatuaż?
Tu.
A, rzeczywiście. Co tam jest napisane?
Mija Ida.
Żebyś nie zapomniał?
Nie. To jest w ogóle fajnie, bo to brzmi jak bardzo, bardzo ten... Jak ty masz... Jak ty... Nie. To jest bardzo śmieszna historia, bo mieliśmy ten projekt ze Stremikiem, gdzie pisaliśmy książkę do siebie. Ona była na podstawie takich maili, gdzie pisaliśmy do siebie... Tak, to jest taka korespondencyjna książka. Pisaliśmy do siebie maile i założenie było takie, że piszemy w 48 godzin.
Tak.
Że musimy napisać, cokolwiek by się nie działo, to jest, mamy 48 godzin, żeby odpisać. Mhm. I raz chyba, czy dwa, ja raz zapomniałem, czy tam się nie wyrobiłem, gdzieś piszesz, nawet, wiesz, bo to było całkiem fajne, że nagle piszesz w nocy, że jesteś albo zmęczony, albo w trasie, albo cokolwiek się dzieje i piszesz po prostu, nie? Co na jego zaczepkę, czy na jakiś komentarz do czegoś, to ty odpisujesz. Czasem nawet piszesz, stary, nie żyję, nie daję rady. Miałem chyba nawet takiego jednego maila, że zdążyłem i kroję, i wysłałem. Nie? I to jest wszystko jakby właściwie ode mnie. Ale no i raz on chyba raz zapomniał, czy nie wysłał, czy nie zdążył. Raz ja, co czy dwa.
Karą było, no że musisz sobie zrobić tatuaż?
Było coś takiego, że robimy sobie jakąś tam karę chyba, no, nie?
I za niewysłanie.
Tak, jakby ten, który przegra w tym wysyłaniu, to po prostu... Tak to kojarzę sobie, już było parę lat temu.
I co, i to Stramik ci wymyślił ten tatuaż?
Wiesz co, my kiedyś chyba gadaliśmy o tym, że ja bym chyba kiedyś, jeżeli miałbym mieć, to chyba miałbym taki czy coś takiego. I on powiedział, że dobra, to sobie zrobisz tatuaż. Wiesz. I to jest gdzieś tam na samym końcu. Też nawet zdjęcie w książce, że sobie zrobiłem.
Okay.
I fajnie, bo moje dzieci ostatnio, że o ja, tato, coś, a ja tak...
Nie, nie, przegrałem zakład.
To jest... Znaczy, nie zrobiłbym tego pewnie, gdyby to był tylko tam zakład i miałbym takie strawol. No już nie wygłupiajmy się, no nie? Tak. Ale jako, że też miałem gdzieś z tyłu głowy, to tak jakoś
trochę
na
chcesz.
To... Tak, trochę chcę. No i to jest... To mnie trochę bawi, trochę to jest... I trochę to mam tak z radości, szczególnie, że ja bardzo lubię tę czcionkę w ogóle i ona jest taka inna, wyjątkowa.
A
i
co to jest za czcionka? W sensie ta czcionka ma nazwę, czy to...
Nie, nie, to jest taka wymyślona pode mnie i pod te, więc...
Okay.
Ale
czy to będzie na przykład, jeżeli urodzi się trzecie albo czwarte, to będzie kontynuowany tatuaż, czy...?
Na razie nie mam miejsca na... tatuaż.
Jak twoja mimika twarzy się zmieniła. Jakie trzecie, czwarte?
Ale wiesz co, no kurczę, to jest w ogóle ciekawe, bo ktoś, wszyscy mówili, że jak będziesz miał tatuaż stary, to zobaczysz, poczujesz takie, że no pewno będziesz miał następny i następny i nie.
Tak.
To nie jest tak, to tak nie działa. Znaczy, po prostu może u niektórych tak działa, że o kurczę, czujesz potrzebę następnej, ale o ja w ogóle. Mhm. A jeszcze zrobiłem sobie w takim miejscu, że jakbym miał zegarek właśnie, czy rękaw, czy coś, to wiesz.
Że jesteś w stanie sobie zasłonić.
Nie masz tego?
Mhm.
Siedzisz z tym, który ma tu pająka.
To prawda. W ogóle tatuaże na twarzy są w sensie coraz bardziej popularne, tak swoją drogą, ale dalej mnie to tak trochę, no takie to duża decyzja. Nie? Bo mi zawsze mówiono, wiesz, to jest na całe życie, nie?
No ale to wiesz, już teraz są takie sposoby, że możesz to sobie tam chyba zniwelować.
No wiem, ale nawet Mike Tyson żałuje. Wiesz, masz takie... Stary, no Mike Tyson jakby to zrobił, żałuje. Nie jesteś Mike'em Tysonem, nie rób sobie tatuażu na twarzy.
To znaczy, ja się zastanawiam, jak będzie wyglądał ktoś, kto ma tutaj po prostu, wiesz, ma 92 lata i mega pająka wychodzącego za kołnierza. Z drugiej strony ten pająk będzie w sieci, bo to jest zmarszczki, to będzie tak wyglądać, więc może to nawet daje fajny efekt.
Ja już będziesz takim takie... poziomem, że będzie tutaj komar po prostu w sieci pająka.
Ale ja widziałem jakieś nawet takie tatuaże na jakimś Instagramie czy coś, że jak tutaj poruszasz ręką, to on coś tam robi, albo wiesz, że na przykład tutaj jak zaczyna ci obwisać ręka, to też jest jakoś specjalnie to, że to takie trochę...
Że może być patenty. Kreatywne to.
Tak, że na przykład jak podświecisz ultrafioletem, to są też jakieś takie... Nie, no myślę sobie, że spoko, nie? To też nie jest już teraz takie coś jak kiedyś, że widziałeś, że jak typ ma tatuaż i cię obsługuje, to wyszedł z więzienia. To już nie są te czasy, to nie?
Ja widziałem fotografa, który miał, co mi się bardzo zresztą podobało, że on miał ten smile, nie? W sensie uśmiechnij się i miał tutaj uśmiechniętą buźkę. I później jak robił zdjęcie, to ona znikała. Więc to miało jakieś takie jakieś fajne...
No właśnie, tak, no, możesz sobie znaleźć jakiś patent na to. No. Ale tak, żebym miał jakąś wielką potrzebę dalej czy coś, to chyba nie. Kiedyś widziałem taką kreskę u kogoś, nie pamiętam, ale czy widziałem zdjęcie, ale po prostu kreskę. I po pierwsze, żeby zrobić super prostą kreskę, to musisz naprawdę być niezły. Żeby a po drugie, było takie czyste, taka czysta forma.
Po prostu czysta kreska.
Tak. No. Fajny ten.
Taki minimalistyczny tak, bardzo.
No.
Ja myślę, że jeżeli już otwieram sobie głowę na to, że jednak bym miał sobie zrobić tatuaż, to myślę, że bym poszedł więcej niż w kreskę. Że bym chciał... To był drugi mój pomysł.
Tygrysa, który zjada pingwina, który zjada rekina, który zjada fokę.
No kurczę, to akurat jakiś taki krąg życia, jakieś takie zwierzęta, które są nawzajem zjadane i że na przykład, nie wiem, właśnie, to kurde, fajne, mi się podoba jako pomysł teraz. Bo to idzie coraz niżej, nie? I że na przykład... Bo z tego ostatniego, nie, załóżmy, że dżdżownica, która jest w ziemi, z której wstaje drzewo i to drzewo przewala się na tego tygrysa, który był na początku. Wiesz, że zrobić jakiś taki tutaj dookoła. Fajne. Chyba sobie zrobię tatuaż.
Dajmy sobie jeszcze 365 dni.
Ja kiedyś miałem pomysł na mapę świata, żeby mieć sobie gdzieś wytatuowaną mapę świata i później w każdym kraju sobie chodzi do tatuażysty, żeby wypełniać kontur kraju, w którym już jestem. No i że zaczyna się, wiesz, tatuaż czarno-biały albo, wiesz, niewymalony, a z biegiem lat jest coraz bardziej kolorowy, bo z każdego kraju sobie też wypełnia.
Ale to wyobrażam sobie taką rozmowę typu, wiesz, nie wiem, w starożytnym Rzymie. Taka mapa świata i masz tylko ten fragment, który oni podbili, jakby to jest koniec. I nie masz pojęcia gości, jak masz niekompletną mapę świata.
Tak, ale to szczerze też był jeden z moich takich konceptów, że kurde... To może się szybko zestarzeć. To się, mapy świata nie są tak stałe, jak nam się wydaje. Czytam ci następne pytanie, którego jeszcze nie znam. Chyba będzie szybkie. Czy rozważacie w następnym roku albo jakieś pojedyncze występy w tym roku razem? Szumowski & Giza Show, Wahanie Show, wasze programy albo pogadanki na scenie o życiu?
No to może powiemy o czymś, co, nad czym się zastanawialiśmy. Na razie to gdzieś umarło w odmętach niedogadania się czasowego. Ale że mieliśmy chyba pomysł, żeby zrobić takie nagrania na żywo, nie?
Tak.
Żeby pojechać gdzieś i może w jakimś mieście sobie zrobić spotkanie patrono nasze, albo otwarte, albo zobaczymy. Ciężko powiedzieć chyba na razie. Ale takie właśnie, że sobie nagrywamy podcast na żywo z widownią, tak jak ja kiedyś robiłem w strefie.
Można wtedy przyjmować jakieś pytania dosłownie od widzów, którzy są na sali.
Tak.
Myślę,
tak,
że energia śmiechów, które... po prostu są w pokoju, by nas popchnęły troszkę w inne rejony.
No, to jest też inny rodzaj, bo ja pamiętam, że jak nagrywałem strefę i to było takie nagrywanie podcastu z widownią, no bo to było po występach na żywo wieczorami w lofcie, no to to jest inne takie spięcie. Tak, zaraz tutaj po prostu sobie tak gaworzymy, a tam jest trochę tak, chcesz jeszcze pobyć tak na tej scenie jesteś, no nie?
Więc... I masz takie trochę, a ty co o tym uważasz?
Tak. Trochę... A ty miałeś w ogóle nagranie jakieś takie na żywo?
Z Ryjentem zrobiliśmy chyba dwa takie odcinki.
A gdzie nagrywaliście?
W resorcie.
Aha.
W resorcie i fajnie to wychodziło. Ja wtedy byłem bardzo spięty nimi. Bo ja trochę, w sumie trochę teraz też by to był trochę ciężar do przezwyciężenia w mojej głowie, ale myślę, że już bym go udźwignął. Czyli że wtedy dla mnie było bardzo dziwne, że ktokolwiek chce tego słuchać i że mam takie, wy się na pewno zawiedziecie. Że fajnie. Ja miałem poczucie, że to się fajnie słucha na słuchawkach, gotujesz sobie to, co zresztą wiele razy powtarzamy, a czujesz, że jak przyjdziecie, to ja powiedziałem Renatowi, że musimy, na co drugie zdanie musi być, to nie jest stand-up. Nie? Bo ja miałem straszną obawę, że ludzie przyjdą i my będziemy sobie po prostu gadali, co u ciebie i będziemy, to nie jest śmieszne. No wiem. W sensie wiem, że
ale to chyba teraz już myślę, że jakbyśmy pisali wahanie, nie? To jest jakby, no nie wiem, to podcast na żywo, wahanie, jakoś tak, wiesz.
Myślę,
ja wiem,
że ludzie
mało patrzą tak.
Zabezpieczyłbym się tym, żebym pierwszą pulę i ten tylko do patronów, bo to są ludzie, którzy rzeczywiście wiedzą, co to jest, a trochę bym się obawiał kogoś, kto kupi bilet, myśląc, o, Abelard i Szumowski, będzie stand-up, będzie super i później przyjdzie i no po prostu...
No my tak mieliśmy, mówiłem ci, jak mieliśmy właśnie ze Stramolem trasę, opowiadałem ci o tej trasie w ogóle, chyba już opowiadałem kiedyś.
Przypomnij mi szybko.
Mieliśmy tą książkę Łapy Precz od żartów we dwóch i No i mówisz, ej, no taka trasa po Polsce, taka promująca książkę, no chyba tak się robi, wieczory autorskie i tak dalej. Mhm. I przygotowaliśmy całą trasę, dostaliśmy jakiś tam nawet mały budżet z tego wydawnictwa na to i tak, żeby tam, wiesz, po prostu mieć jakiś tam nocleg na prowadzącego i tak dalej. Prowadził to Kamil Śmiałkowski, pamiętam. No i stary, ruszyliśmy, tylko że ja też, chyba już wam mówiłem.
O tym, po prostu nie zostało...
W dniu premiery książki my to ogłosiliśmy, więc pierwsze spotkanie w Szczecinie było, chyba w Hormonie graliśmy, czy się spotkaliśmy wtedy. Przyszło tam kilkadziesiąt osób.
Tak.
I fajnie, bo no, ewidentnie jest to zupełnie inna liczba. Tak, tak. Część ludzi nie ma nikt nie wie o książce. Tak. Jakaś osoba wbiegła, potem była jakaś kobieta gdzieś pod koniec spotkania, że zdążyłam, nie? I przeczytała. I właśnie taki, wow, jest jedna osoba. Na całej trasie przeczytało to chyba parę osób w ogóle.
No tak.
Chcieli się z nami spotkać, posłuchać, pogadać. Część ludzi przyszła na stand-up i się zaskoczyła. Więc tak, faktycznie było, ale to już wiesz, tylko że to było z 7 lat temu, nie? Takie rzeczy jak podcasty czy coś, to w ogóle nie było gdzieś.
Myślę, że już teraz też byłbym bardziej do tego przysposobiony i bym się bardziej komfortowo czuł. Mhm. Nie? Bo wtedy, jak robiliśmy to z Rejentem, nie chodziło o to, że się czuję niekomfortowo, ale cały czas w głowie miałem takie, czy wam się to będzie podobało, czy wy wiecie, na co przyszliście, czy to jest to, co chcecie. A teraz myślę, że gdybyśmy to zrobili, to już by było, słuchajcie, wiecie, co to jest.
No tak, no jak to znaczy inaczej. No, my zdajemy sobie sprawę z tego, że człowiek nie ma czasu czytać opisów i tak dalej. Tak. Ja zresztą też się raz czy dwa gdzieś na coś naciąłem, bo po prostu w zbiegu coś, a potem się okazało. Chociaż nie, właściwie nie wiem, czy tak było. Teraz trochę to wymyślam, bo mam wrażenie, że faktycznie na takie mniejsze rzeczy się czasem naciąłem. Jak na przykład nie doczytałem w opisie na Allegro, że te puzzle nie mają jednego elementu. Ale było stary, tak, że patrzę, są takie z Mario, tam wiesz, i moje córy lubią Mario, więc mówię, o, się ucieszą. I zakupiłem, mówię, jeszcze jakieś takie tańsze, że, ale wiesz, jak możesz zniszczyć puzzle, żeby że dzwoni do mnie pani chyba i mówi, dzień dobry, ja tylko chciałam się upewnić, czy pan doczytał, że to nie ma elementu.
Jeszcze
ja,
aż tak zrobiła.
Tak, super w ogóle nie? Uczciwie, mega miło i mega w porze, więc ja mówię, nie. Ona mówi, no tak myślała, właśnie nikt nie czyta tych opisów. Patrzysz, klikasz. I ja mówię, kurczę, sam to mówię tyle razy, nie? Że nikt nie czyta opisów. No i jestem takim typem, co też nie czyta.
Nie chcę zawracać całej naszej rozmowy, ale to jest dokładnie to, co mówiliśmy, że za dużo informacji i tak naprawdę w tej prawdy nie znajdziesz.
Elon Musk. Więc chodzi mi tylko o to, że ja sobie zdaję z tego sprawę i musielibyśmy faktycznie wszędzie pisać podcast, żeby ludzie nie pomyśleli, że o, zrobili wreszcie projekt razem, wiesz, typu wahanie, bo właśnie na razie nie mamy w planach nie robić projektu razem takiego scenicznego. Przynajmniej no, nie gadaliśmy w ogóle o tym i...
Myślę, że też jesteśmy na tym etapie, że po prostu nasze solówki bardzo długo trwają.
I zaczęliśmy w ogóle to od niedawna, te solówki, nie? Więc od tej jesieni, więc faktycznie jesteśmy w tym takim momencie, że chcemy się tym podzielić z wami. Nie mamy w głowach takiego czegoś, ale spotkanie się na żywo przy wahaniu mogłoby być fajną przygodą, jeżeli w ogóle byłaby taka chyba chęć od was też, no bo nam to jest... Możemy się tutaj spotkać i pogadać, jeżeli to jest jakiś element dla was. Jestem ciekawy nawet właściwie, co wy na to.
Ale myślę, że niezależnie od tego, że się optymistycznie myślę sobie, 1000 osób się zgłosi, to tak, i tak powinniśmy zrobić to dla 50.
Nie,
w sensie, że to powinna być mała salka.
No ale to i tak, tylko ja mówię o tym, że może nawet byśmy sobie chcieli kiedyś zrobić taką traskę małą.
Że różne miasta, że na przykład 5 dni z rzędu.
Pojechać 2-3, wiesz, nawet nie, tam 5 to za dużo, ale na przykład takie 3 miasta sobie pojechać, zrobić w Gdańsku, nie wiem, gdzieś w Warszawie i gdzieś jeszcze.
Ja ci powiem, moją motywacją to też ten byłby, że towarzysko to by było fajne. Na zasadzie, że żeby po prostu pojechać sobie w trójkę w trasę i przyjdą parę osób.
Dokładnie
tutaj,
o to mi chodzi, nie? Coś takiego, więc pytanie też, czy to w ogóle, ale jestem ciekawy, co tam macie w bani.
Kolejne pytanie to... To ja sparafrazuję poprzednie pytanie. Nie wiem, jakie było poprzednie pytanie. No, jakby nie ułożyło się w kolejności, ale czy macie teksty, które są zaczerpnięte z waszych lub innych występów, które mocno utkwiły w pamięci lub które używacie w życiu codziennym? Pozdrowionka. Czy masz jakieś teksty własne albo zaczerpnięte ze stand-upu, które używasz w konwersacjach? Na pewno muszą być. Nie? W sensie czasem mi się zdarza, że zacytuję czyjąś myśl, ale tak, żeby to robić regularnie.
Kurde. No właśnie, nie wiem. Czy musiałbym znowu mieć jakiś konkretny... Co?
Nie wiem, czy mogę to powiedzieć na wizji.
Cięcie? No lepiej tak. Nie mógł tego mówić na wizji. No to było, Jezus, stary, dobrze, że to wycięliśmy, bo to było szokujące.
Nie,
Przemówienie Jaruzelskiego, to jest to, co...
Czy jest jakiś żart, który często cytuję?
A co? Bo to było teraz ciekawe.
Dobra, no nie nagrywamy na żywo, więc w razie co się wytnie. No. Że teraz refrenem tego wyjazdu w Egipcie było... kurde, tylko że to nie ma kontekstu. Ja wiem, że to się... Nie chcę tego mówić. Nie chcę tego mówić, bo to jest za dużo. Było to bardzo śmieszne wtedy chwilowo.
No dobra.
I jakby to
no
będzie...
Dobra, tak, rozumiem. No to potem ja tak. Się dowiem. I wam powiem. Na Instagramie nagram. Nie, wiecie, że nie nagram, bo nigdy nie wrzucamy linków i innych rzeczy. No, dobra.
Dobra,
czyli
ty
masz jakieś takie?
Ty takie, jakieś teksty?
Nie wiem chyba. Ja w ogóle nie pamiętam swoich tekstów, to w ogóle nie pamiętam.
To jest przerażające. To jest przerażające. Nie. Teraz 20 dni mam przerwy od ostatniego występu. Dzisiaj, jadę do Elbląga. I jestem przerażony. Jestem taki, że od 3 dni zakuwam własny materiał. 3 dni temu do tego siadłem, śmiałem się z własnych żartów, bo już ich zapomniałem.
Co ty
tak, po 20 dniach miałem takie, to jest całkiem fajne. I mam taki, nie, to
ale ja też nie lubię tej przerwy. Ja miałem tak tydzień temu, bo wróciliśmy po przerwie właśnie 3-tygodniowej i graliśmy w Gdańsku.
No.
I było bardzo fajnie i super, ale ten moment takiego, żeby uruchomić wszystko, całą maszynę i te tryby były nasmarowane, to jest stres po prostu.
I co więcej, jak teraz skończyłem przed tymi w grudniu, jak miałem takie, kurde, to już jest dobrze naoliwiona maszyna, dobrze się czuję z tym tekstem i jest takie w końcu, raz jest znowu, Jezus Maria, po co ja zaczynam ten wyścig od nowa. Mam nadzieję, że to szybko wróci, ale...
Wróci, od razu to jest taki trochę taka pamięć mięśniowa, no.
I wiele razy to się potwierdzało, ale za każdym razem jest ryzyko.
Wiem, za każdym razem
to jest takie...
No to ja miałem tak, że pierwszy raz w zeszłym roku chyba, tak. Pierwszy raz, nie teraz, co był, nie w zeszłym, czyli bo już jesteśmy w 2025. W 2023 w wakacje miałem przerwę, ale nie tak, że skończyłem grać program i koniec, tak jak zawsze robiłem przed wakacjami, tylko skończyłem grać program i wiedziałem, że dogram jeszcze we wrześniu, potem dalej.
Okay.
W tym roku też tak chcę zrobić. I teraz przerwa 3-miesięczna w kwestii mówienia tekstu i w ogóle, czyli od czerwca, wiesz, lipiec, sierpień, właściwie część czerwca, lipiec, sierpień i część września bez tego tekstu. Stary, ja myślałem, że zejdę, nie? Ja po prostu, ja nie pamiętałem nic, tak jak mówisz zresztą, nie? To nie jest 3 tygodnie, tylko 3 miechy bez tego. To...
Przerażające. A z drugiej strony, wiesz, na przykład Rafał Rutkowski gra, nie wiem, 10 spektaklów
tak,
na raz?
Tak.
I za 10 spektaklów
spektakli. A może tak, a może na spektaklów już się nie będę wymądrzał, bo czasami też się coś walnę i... spoko. Przepraszam, panie Piotrze, że pana tutaj podciąłem.
No. Gra 10 spektakliów.
Nie, możliwe, że spektaklów też, kurczę, takie jak meczy i meczów, no nie? Ale nie wiem, dobra. Przepraszam, 10 na raz? W sensie takim nie, że w jednym momencie, tylko no, że, nie, w jednym żeby, okresie czasu
w jednym,
ma...
Tak, że potrafiłby we wtorek zrobić to, w środę tamto i tak przez 10 dni. No to jest po prostu...
To jest, no, szacun.
To jest,
szacun.
To, niesamowite to jest.
Tak.
Przechodzę do następnego pytania i... A nie, jeszcze mamy sporo czasu.
No tak, jeszcze mamy sporo czasu. Ja chciałem też polecić jedną rzecz, ale
to... Dawaj, polecaj.
No to poczekaj, jakie masz pytanie jeszcze?
Ty polecaj, a ja przejdę pytanie.
Jeszcze mam, poczekaj, teraz powiem, bo potem zapomnę.
Dawaj.
Dostałem od mojego kumpla, o którym kiedyś ci opowiadałem, że on tam dużo poważne spektakle i poważne rzeczy pisze i tak dalej, czyta poważne książki. I ostatnio napisał do mnie, że słyszałem w wahaniu to, co ci mówiłem, że on takie rzeczy poważne i nagle czasami sobie słucha nas i to jest bardzo miłe, więc serdecznie cię, Przemas, pozdrawiam. Powiedział mi, a propos, pamiętasz, że mówiliśmy o tym, że odpala się papierosa i ginie marynarz.
Tak.
To on mi powiedział coś takiego, teraz, Jezu, żebym tego nie pomylił, bo ja wszystkie historie opowiadam, bo mylę.
Będziemy znali etymologię tego.
Wiesz co, on powiedział, że możliwe, że to mówi, że słysza taką teorię, która wydaje mu się prawdziwie, inaczej, brzmi całkiem ciekawie i prawdziwie, że był taki moment, jeżeli marynarze, często ci, którzy nie mogli wypłynąć w morze z różnych tam powodów, musieli gdzieś znaleźć robotę. Mhm. I często było to robota w fabrykach zapałek.
Okay.
I to też polegało na tym, że ginie marynarz, to znaczy, że po prostu... Wiesz, nie odpalaj od świeczki, no bo oni pracują z zapałek, w sensie żyją z zapałek.
Okej. Okay. I tym samym, czy nie odpalaj ze świeczki, daj im pracę.
Tak.
Daj im za co żyć.
Tak.
Nie? Bo jeżeli będziesz odpalał ze świeczki, to oni zdechną z głodu, bo nie będą mieli pracy, bo zapałki już nie będą używane.
Nie mam żadnych...
Taka filozofia. Mhm.
Być fajne, może Przebas siedział w pociągu, jechał na kolejny poważny spektakl, mówi... Dobra, wymyśliłem coś takiego, nie wierzę, że to powiedzą na żywo. I my to powiedzieliśmy, ale to brzmi ciekawie, to brzmi fajnie.
Brzmi więc... dużo bardziej prawdopodobnie niż to, że jak wypijesz szklankę potu psa,
to pies umrze.
To pies umrze.
No. To nie szklankę
potu, jeżeli pies wypije szklankę potu człowieka, to że umrze.
Ale to powinien, stary, jakbyś wypił szklankę potu psa i pies by umarł.
Tak, no.
Ale chyba ze zmęczenia, że wypocił całą szklankę tego. Czekaj, to jeszcze chciałem powiedzieć i coś jeszcze miałem. Ty, aż sobie zapisałem to, co jeszcze chciałem z tobą przegadać, bo zapomnę po prostu, a nie chciałbym tego zapomnieć. Poczekaj. Tu mam rozpiskę. No stary, no to jest rzecz, którą chciałem powiedzieć. O, to jest... I to olej teraz na te pytania, bo sobie zrobimy na następnym odcinku.
Super.
No mam tu rzecz, chociaż jestem taki wstrząśnięty, możesz powiedzieć okej, ale słuchaj, dostałem taką wiadomość na chyba na Instagramie i aż mnie, ja tam nie zaglądam zawsze i regularnie, więc dużo rzeczy umyka, ale jedna mnie trafiła tak. Siema, słuchałem od Marcina. Siema, słuchałem waszego podcastu i słyszałem o twoich niewykorzystanych kuponach na przykład na skok na bungee. To był skok akurat spod ochrony, ale jakkolwiek.
No.
Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów takie kupony nie mogą tracić ważności. Są traktowane jako środek płatniczy. Więc ja, co ty mówisz?
No, ale to nie może być prawda, muszą
nawet
tracić ważność.
Nawet jak mają wyraźną datę ważności, uwaga, lecimy dalej. Wysłałem do nich zapytanie o kartę podarunkową i dostałem odpowiedź. Dziękuję za wiadomość i kontakt. W odpowiedzi na pana pytanie wskazuję, że aktualnie przyjmuje się, że karty podarunkowe nie mogą tracić swojej ważności, a nadto iż konsument może skutecznie lub ubiegać się o zwrot środków z karty podarunkowej po upływie terminu ważności. Także, przepraszam, bo ja teraz mam tu pomniejszone i poczekaj, zaraz sobie tu... Także po upływie terminu ważności tejże karty. Czyli możesz się w ogóle domagać o zwrot płatności.
No, ale ty nie
na
może...
uwagę poczekaj. Mam tutaj jakieś coś więcej niż
dobrze,
tylko...
Okej, kontynuuj.
To jest ważne.
Dobrze, to jest bardzo ważne, ewidentnie jest to ważne.
Jest ważniejsze niż to, czy pot, jak wypijesz szklankę psa, to umrze pot.
Ciekawe jestem, co twój pies powie.
Na uwagę zasługuje w tym zakresie wyrok Sądu Rejonowego w Słupsku z 6 marca 2020 roku. Sygnatura akt I, czy tam 1C3865/19, gdzie przyjęto, iż przedmiotowe postanowienie regulaminu w zakresie braku możliwości zwrotu karty podarunkowej po upływie terminu jej zobowiązania są sprzeczne z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając interesy konsumenta w zakresie, w jakim przewidują kategoryczne i bezwarunkowe uniemożliwienie konsumentowi ponownej aktywacji karty do ładowania i skorzystania z niej po upływie terminu jej ważności. A w konsekwencji, że zostały spełnione wszystkie przesłanki uznania przedmiotowej klauzur za niedozwolone, w rozumieniu artykułu 3851 Kodeksu Cywilnego.
Muszę powiedzieć, że jak czytasz z taką pasją w głosie, to naprawdę łatwo za tym nadążyć.
Poczekaj, bo to możesz coś spowolnić na 0,7 albo 0,5, bo ja to teraz, przepraszam, ale oferta kart podarunkowych, bonów podarunkowych...
Entuzjazm, jaki był na samym początku, na zasadzie, wow, ale mam dla ciebie informację, do poważne... momentu, w którym doszliśmy teraz, to naprawdę...
No bo to są poważne rzeczy.
Nie,
no ja
są bardzo
tego...
poważne, no.
No i wiesz, ile ludzi może teraz nagle wyciągnąć swój bon i powiedzieć, kurczę.
Ja jestem przekonany, że to, co pytasz, czytasz, jest farmazonem. No nie może tak być, jak jest.
No poczekaj, dokończę. Oferta kart podarunkowych, bonów podarunkowych wchodzi w zakres przedmiotów, przepisów dotyczących ochrony konsumentów.
Poczekaj, może od początku, mianowicie... bo się nie skupiałem?
Może... Ja nie wierzę po prostu. Czy ty masz to w nosie zupełnie?
Nie, no nie, poczekaj.
A może ktoś miałby ten bon,
dobrze,
wydał na to 300 czy
przepraszam,
dwie.
Nie będę, obiecuję, że już nie będę przerywał.
Ostatnia rzecz, ostatnia wiadomość, część wiadomości.
Okej.
To jest przyszło...
Nic nie przerywam. Obiecuję, że nic nie będę przerywał.
Nie, bo zaczniesz... Kurczę, wiesz co? Ja bym chciał, żebyś teraz poszedł nurkować. Może coś ciekawego by ci przyszło. No bo ja przynajmniej wiem.
No, i tak wszystkich widzów zostawisz?
No nie,
jaka jest puenta tego?
No to puenta jest... Poczekaj. Oferta kart podarunkowych, bonów podarunkowych wchodzi w zakres przepisów dotyczących ochrony konsumentów, a mianowicie dyrektywy 93/13 na EWG w sprawach nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Dyrektywa w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. O. Oraz dyrektywy 2005/29 WE dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych. Umowy związane z zakupem bonu pomnikowego są również objęte dyrektywą 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów. i właśnie może ci się to przyda, skoro ich masz parę niewykorzystanych. Czyli...
Co to wszystko było?
To była informacja od pana Marcina. Możliwe, że Marcin też robi sobie z nas jaja, ale nie sądzę. Napisał do UOI, tak?
To była wiadomość, którą on napisał tobie, którą napisał komuś.
Napisał do tego Urzędu Ochrony Konsumentów i kurczę, jak to się tam nazywało.
No i to była jego wiadomość do nich?
I ich odpowiedź.
Ja nie wiem, w którym momencie zaczęła się ich odpowiedź.
Wysłałem do nich zapytanie o kartę podarunkową i dostałem odpowiedź.
A, i to była ich odpowiedź.
Tak. Dziękuję za wiadomość i kontakt w odpowiedzi za pana pytanie. Wskazuję, że całość, aktualnie... No więc, wydaje mi się, że jeżeli to jest prawda, a to by można było może sprawdzić, nie wiem, nie znam się do tego.
Ale to wytłumacz mi, skoro termin ważności jest nieważny, to po co jest termin ważności?
Nie wiem. Tego nie wiem.
To jest pierwszy powód, dlaczego to wszystko jest farmazonem.
Możliwe, że właśnie ty tak myślisz i wszyscy tak myślimy i dzięki temu ktoś ma takie, na pewno nie będę pytać, bo mam to napisane dowód ważności.
Dobra, druga rzecz.
To tak samo jak z jedzeniem. No. Na przykład gdzieś jest napisane chyba na miodzie, na przykład, czy jest takich parę takich produktów, które się właściwie nie starzeją.
Tak, to prawda.
I jest napisane data ważności. I to nic nie zmienia, bo możesz zjeść to i rok później, i pięć lat później.
I to akurat ma być zniesione. Chyba były jakieś tam motywy w Unii Europejskiej, żeby to znieść, bo większość
możliwe,
osób...
że to też będzie kiedyś zniesione. Wszyscy mówili, to powinno być zniesione.
Ale drugi mój kontrargument to, że...
Taki był pierwszy, bo to niemożliwe, bo to niemożliwe.
Nie, mówię o tym, że jeżeli jest termin ważności, no zakładam, że produkując kupon, jesteś prywatną firmą i umawiając się na coś z klientem, no to kurde, no możesz powiedzieć, słuchajcie, no ten kupon ma ważność na 2 lata. No, wydaje mi się, że to jest sprawiedliwe idąc w 2 strony. Rozumiesz, że po prostu taką umowę podpisaliśmy, nie? Tyle jest wartość,
ja
to możesz zrobić.
Ja tylko mówię, że dostanę tego wiadomość.
No wiem, no ja teraz analizuję tą wiadomość. Czy dostałeś tą wiadomość, nie mam powiedzieć, o fajnie, dostałeś wiadomość, przejdźmy dalej, czy mam nie komentować
tego? Pomyślałem sobie, że możesz to komentować. O. Tam jest parę, wystarczy, że jak ktoś mi pisze, że dyrektywa 23C581/14, to ja jestem pewien, że to jest coś poważnego.
No właśnie, ale to może właśnie jest to, co ty mnie oskarżyłeś, że widzisz, jest data ważności i ty sobie myślisz, że to jest ważne, a może to samo idzie w drugą stronę. Ktoś napisał dyrektywa C28320, to są tak naprawdę... Wiesz, tablice rejestracyjne jego samochodu i to się dało
nabrać. Tak, może być. Dlatego nie uważam, że to jest coś, co... Inaczej, może ta informacja się komuś przyda. Może ten ktoś będzie chciał sprawdzić. Może jak będziesz miał taki zaległy kupon, a być może jak ja kiedyś znajdę jakiś swój, to napiszę i zapytam się, czy ja naprawdę nie mogę z tego korzystać, bo zostało to zapłacone. A ktoś powie, nie, bo pan wtedy w zeszłym roku nie był.
Ja mówię o takim czymś. Wyobraźmy sobie świat, gdzie nie ma inflacji. Albo coś takiego.
No kurczę.
No chodzi mi o to, że wszystko, co kupujesz, musi mieć jakąś datę ważności, no bo pieniądz zmienia swoją wartość. To znaczy, jeżeli ja bym na przykład, wiesz, no miał 1 000 000 zł, to okej, w przyszłości 10 lat chcę, żeby to było więcej warte, nie? Ale nie mogę kupić sobie kuponu na 1 000 000 zł i później powiedzieć, hej, kupiłem kupon za 1 000 000 zł, oddajcie mi 1 000 000 zł. Nie? No bo musi być jakaś data ważności na wszystkim, no bo rzeczy zmieniają swoją wartość. No kredyt nie jest tyle samo warty. Kredyt, jak bierzesz teraz, no to jest obliczany na to, jaka wartość będzie pieniądza w przyszłości. Masz, o co mi chodzi? Dlatego uważam, że jest niemożliwe, żeby kupon działał przez całe życie. No po prostu nie może, nie? Więc tym samym musi być jakiś termin ważności.
Możliwe, że to działa też tak, w ten sposób, że ktoś mówi, proszę pana, ale ten skok jest teraz warty 800 zł. Mówi, ale ja zapłaciłem 300 zł. Mówię, oddamy panu 300 zł. I oddaję ci 300 zł. Nie wiem tego. Hmm. Ja po prostu nie wiem. Przeczytałem parę dyrektyw Unii Europejskiej i wolałbym z nimi dyskutować, bo nie wiadomo, czy ci Interpol nie wejdzie.
Czy zapętlając całą rozmowę, czy ja nie robię właśnie Bożej roboty i sprawdzam twoje fake newsy?
Możliwe, że tak. Możliwe, że ktoś napisał i powiedział tak, najpierw napiszę je o dyrektywach, które wymyśliłem sobie generalnie jadąc pociągiem.
Czyli, a pokaż mi jeszcze raz te cyfry, czy tam litery w tych dyrektywach. Czy tam po prostu nie literowałeś w dyrektywie ty jesteś gły upy i jest
nie,
napisane.
To były inne dyrektywy. To była jedna.
A przerażuj literę. Da się
na
coś
uwagę tego... zasługuje w tym zakresie wyrok Sądu Rejonowego w Słupsku 6 marca 2020 roku. Dawaj. Sygnatura akt 1C385/19.
A to jest jak odwrócisz do góry nogami, to nie jest cycki, czy coś takiego? Bubis?
Jest.
Jest, cholera.
Dobra, tylko mówię, chciałem rzucić hasło, dostałem takie, mi to zaskoczyło. Mhm. I tyle, no.
Co uważasz w ogóle o kuponach? Kupujesz kupony na święta ludziom, czy uważasz, że to jest za mało osobiste?
No bo już o tym gadaliśmy.
Dobrze, proszę Państwa, kończymy ten podcast.
Nie.
Ale mówię, nie uważam, że to jest najlepsze zakończenie. Rozumiem. Nie chcę nic więcej wiedzieć. To był któryś odcinek. Dowiedzieliście się w dzisiejszym odcinku o kuponach, o rekinach, o wszystkim co inne. A jeśli już o czymś rozmawialiśmy, to żegnamy. Do widzenia. Ja się nazywałem Piotrek, to był Abelard, ale to
no
już wiedzieliście.
Nie poleciłem tej książki, ale to polecę w następnym odcinku.
Na razie.